Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym gościem jest pani Wiesława Machul, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ciechanowie. Dzień dobry pani dyrektor, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mówić będziemy między innymi o jubileuszu 55-lecia poradnictwa w powiecie ciechanowskim. To wydarzenie zaplanowane jest na koniec października w kawiarni artystycznej. Odbędzie się spotkanie, gala prezentująca ponad 5 dekad poradnictwa. Ale pani dyrektor, i już na początek pytanie, dlaczego świętujemy jubileusz poradnictwa, a nie poradni?
No bo chcieliśmy w ten sposób uhonorować i przypomnieć klientom, mieszkańcom, wszystkim osobom współpracującym, że my nie byliśmy pierwszą poradnią w Ciechanowie.
A to ciekawostka.
Że przed nami był ktoś jeszcze, bo nasza historia jest krótsza, bo my mamy niewiele ponad 40 lat jako placówka. Natomiast gdybyśmy się ujawniali z tym naszym jubileuszem jako samej poradni, to na tle innych powiatów wyglądalibyśmy jak zapóźniony powiat, prawda? A to byłaby nieprawda. Bo tak jak powstawały w całej Polsce wtedy poradnie wychowawczo-zawodowe, bo one tak się nazywały, tak i w naszym powiecie i w naszym województwie wówczas, w województwie ciechanowskim, też była poradnia inna. Najpierw działała ta rejonowa, jakbyśmy powiedzieli, czy nawet wtedy to, nie wiem jak ona się dokładnie nazywała, czy rejonowa, czy powiatowa, która potem była przekształcona w poradnię wojewódzką, czyli była wojewódzka poradnia wychowawczo-zawodowa, a potem dopiero powstała nasza poradnia, też wychowawczo-zawodowa, rejonowa.
A kiedy przekształciła się nazwa w psychologiczno-pedagogiczną?
To było na początku lat 90. i to była decyzja po prostu rządowa. To wszystkie poradnie, te wychowawczo-zawodowe, zostały przekształcone w poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Chyba to był 95. rok.
I tak zostało do tej pory. To duża ciekawostka, pani dyrektor, związana właśnie z historią poradnictwa, bo myślę, że no niewiele osób pewnie pamięta, że te struktury inaczej się kiedyś nazywały. Każdy teraz kojarzy PPP, prawda?
To prawda. A tym bardziej mogą mieszkańcy nie odróżniać tego, bo był taki moment w historii, kiedy obie poradnie były w tym samym budynku, na wprost pierwszego LO, w takim poniemieckim budynku, tylko że poradnia wojewódzka była na parterze, a rejonowa, nasza poradnia, na pierwszym piętrze.
A jak zmieniała się, już teraz przejdziemy do historii samej państwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak zmieniała się siedziba, gdzie państwo jeszcze w innych miejscach mieliście swoje lokum? No i myślę, że warto o tych wielu, wielu latach powiedzieć coś więcej.
Znaczy, my pierwszą tą siedzibę to właśnie mieliśmy na ulicy 17 stycznia 37, na wprost pierwszego ELO. I tam byliśmy do roku 99, czyli przez długi okres czasu. Na 2 miesiące mieliśmy bardzo taki krótki epizod przeniesienia naszej placówki do dawnej bursy na 17 stycznia, czyli tego budynku, który znajduje się tuż koło dworca PKP. Ale po 2 miesiącach zapadła decyzja, to był rok 99, to już wówczas organem prowadzącym poradnię stał się powiat ciechanowski i poradnia została przeniesiona do budynku na ulicy Letniej 17. Byliśmy w tym budynku, który aktualnie zajmuje weterynaria. Tam wówczas też była weterynaria, tylko my zajmowaliśmy lokale na pierwszym piętrze. No i przeżyliśmy jeszcze trzecią przeprowadzkę. To był rok 2005. Przenieśliśmy się do obecnej siedziby przy ulicy Wyzwolenia 10A.
Czyli troszeczkę tych wędrówek było, ale teraz już państwo jesteście docelowo. Były przecież prowadzone przez lata inwestycje, aby ta dostępność także, na przykład dzieci z niepełnosprawnościami, była większa.
To prawda, ale my nie jesteśmy w pełni dostępni, ponieważ mamy tylko pomieszczenia na parterze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i tak naprawdę to muszą nasi pracownicy schodzić na dół, żeby świadczyć usługi. Czyli to nie jest taka pełna dostępność, która powinna być zapewniona, że można na drugie piętro, bo my zajmujemy parter i drugie piętro, żeby można było z pewną swobodą poruszać się po całej poradni. To jest już utrudnione.
No ale przynajmniej nie ma tej bariery takiej, która wyklucza dzieci z niepełnosprawnościami.
To prawda. To prawda, tym bardziej, że w takich sytuacjach, kiedy nie ma możliwości dotarcia do nas, na przykład w przypadku dzieci leżących, no to nasi pracownicy udają się do domu rodzinnego dziecka.
To chwalebne. W takim razie gratulujemy. Pani dyrektor, wszystkie teraz oczy są skierowane w stronę dzieci, młodzieży, ich problemów. O niczym innym tak naprawdę ostatnio się nie mówi, jako problemach. Czy państwo w swojej pracy spotykacie, czy też odczuwacie zwiększoną ilość rodziców proszących o porady dla swoich dzieci? Pod różnym kątem.
Według mnie to zawsze było duże zapotrzebowanie na pomoc i zawsze mieliśmy i kolejkę i bardzo dużo tej pomocy świadczyliśmy. Ja akurat jestem świeżo po podliczeniach dotyczących ubiegłego roku szkolnego. No to jeżeli spojrzeć na same porady i konsultacje, których się udzielało rodzicom, to było ich ponad 1000. To jest naprawdę spora rzesza. Natomiast jeśli spojrzymy na to, ile nasi pracownicy organizowali warsztatów na terenie szkół, w których wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, to też będzie duża rzesza, pewnie około 1500 uczestników. Jest bardzo duży taki nacisk na psychoedukację, czyli dużo osób potrzebuje wsparcia, podpowiedzi, czują się tacy zagubieni, niepewni, ale też jest coraz większa liczba osób, które wymagają specjalistycznej terapii. No i tu jest chyba największy kłopot, bo jest duża liczba potrzebujących i my na pewno nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb w tym zakresie. Bo terapia to jest to taka rzecz czasochłonna, wielomiesięczna. A więc jeżeli się przyjmie jakąś osobę, no to ona korzysta z pomocy niejednorazowo, tylko w jakimś dłuższym cyklu. A więc z drugiej strony jest to kosztowne działanie, długoterminowe. No i dlatego jak się kogoś już przyjmie, no to już nie ma możliwości przyjęcia następnych osób, dopóki nie zakończy się pracy z daną osobą.
Czyli rozumiem, że już nie tylko w poradni państwo pracujecie, ale wychodzicie na zewnątrz. Może to dobrze, bo wtedy więcej osób skorzysta z informacji, z porad, z rozmów ze specjalistami?
Pewnie tak. My w ogóle się koncentrujemy też na tym, żeby ludzi trochę właśnie edukować w tym zakresie, bo to nie jest tylko kwestia dzieci i młodzieży. To jest kwestia wsparcia ich rodziców, ale też kwestia wsparcia ich nauczycieli. Bo tutaj potrzebne jest zrozumienie dla problemów dzieci i młodzieży przez osoby dorosłe. Bo osoby dorosłe bardzo często lekceważą czasem problemy dziecięce, myśląc sobie po prostu, że cóż to za problemy może mieć dziecko, które ma tylko chodzić do szkoły, uczyć się, niewiele ma obowiązków. I z perspektywy osoby dorosłej te problemy dziecięce wydają nam się takie mniej ważne, a to są przecież problemy na miarę tych małych ludzi, tak?
Które niestety prowadzą czasami do nawet tragicznych sytuacji.
Dokładnie.
Pani dyrektor, w jakich dziedzinach udzielacie pomocy? Może teraz powiedzmy, bo mówimy o poradach, o terapiach, ale jakie dziedziny tak naprawdę są domeną poradni psychologiczno-pedagogicznej?
No tutaj trzeba po prostu spojrzeć na strukturę zatrudnienia. No to ona jakby chyba najlepiej odpowie na to, czym my się zajmujemy. Ponieważ u nas pracują psycholodzy, logopedzi i pedagodzy. I w zasadzie prowadzimy terapię i diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Diagnoz w ciągu roku to my wykonujemy około 3000, czyli to jest olbrzymie działanie poradni. No, terapią już wiadomo, ze zrozumiałych względów obejmiemy znacznie mniejszą rzeszę osób. Poza terapią, diagnozami prowadzimy warsztaty, różne spotkania psychoedukacyjne, prelekcje, pogadanki dla rodziców, też dla innych osób. No i też wchodzimy jako konsultanci i doradcy na posiedzenia rad pedagogicznych, wspomagamy nauczycieli. Czyli to jest naprawdę szereg działań. Mamy aktualnie w poradni 5 grup wsparcia. One są nakierowane na nauczycieli. Trwa teraz już pierwsza edycja w tym roku Szkoły dla Rodziców. Kolejna edycja pewnie zacznie się od nowego roku kalendarzowego, bo już właściwie mamy zrekrutowanych uczestników na kolejną edycję. Czyli my prowadzimy szereg działań w różnych obszarach, ale one są, ponieważ my jesteśmy placówką oświatową, to one są nakierowane głównie na dzieci i młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli.
A rodzice nie oburzają się, słysząc, że są warsztaty dla rodziców? Może są takie osoby, które myślą, no jak można uczyć rodziców bycia rodzicem?
Ja myślę, że to trzeba...
Te stereotypy udaje się przełamać?
To znaczy, teraz aktualnie to chyba nie jest takim problemem jak kiedyś. Kiedyś szkoła dla rodziców mylona była nawet ze szkołą rodzenia. Teraz już nam się to nie zdarza. Jest to dość znane hasło i wręcz mamy tutaj, tak jak kiedyś musieliśmy szukać tych rodziców zainteresowanych, tak teraz to ci są rodzice poszukujący i bardzo pragną skorzystać z naszej szkoły. My możemy przyjmować tylko osoby, które są rodzicami dzieci uczęszczających do szkół i placówek na terenie powiatu ciechanowskiego. A jeśli dziecko nie uczy się jeszcze, na przykład jest małe, musi mieszkać na terenie naszego powiatu. No i z tym my mamy kłopot, ponieważ mieszkańcy okolicznych powiatów naciskają na nas, mają czasami takie zalecenia sądowe, żeby uczestniczyć w szkole dla rodziców, a my nie możemy ich przyjąć, bo my przyjmujemy tylko osoby z naszego rejonu działania.
Rozumiem, że w sąsiednich powiatach nie zawsze takie formy są proponowane.
Dokładnie, bo z poradnictwem to jest tak, że każda poradnia ma dość dużą autonomię i swoją indywidualną ofertę. I nie każda poradnia ma w swojej ofercie szkoły dla rodziców.
Pani dyrektor, proszę powiedzieć, jak to było w pandemii i po tej pandemii, bo wszyscy zrzucają teraz winę na pandemię, jeśli chodzi o stan psychiczny dzieciaków, młodzieży, nastolatków. Czy rzeczywiście ta pandemia taki ślad po sobie zostawiła?
Znaczy, ja patrzę na to tak. Jeśli chodzi o ilość depresji, to depresja był taki moment przed pandemią, że i tak obserwowaliśmy już jej nasilenie, czyli wzrost w stosunku do wcześniejszych lat. I ona jakby pchała się na czołówkę takich chorób, które ludzie doświadczali. A pandemia moim zdaniem zaostrzyła ten problem. Osobom depresyjnym to wygodnie, na przykład dzieciom dobrze było nie chodzić do szkoły, czyli mieć te lekcje zdalne.
W piżamkach niejednokrotnie.
Tak, ale z drugiej strony to jakby utrwalało pewien problem, taką niechęć do wychodzenia z domu, do kontaktów z ludźmi. Są takie osoby, które się odnalazły w tej pracy zdalnej takiej, czy w tej nauce zdalnej, a są takie osoby, którym to bardzo uwierało, prawda? Ale na pewno pandemia nasiliła problem, ale on już był. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, nie można wszystkiego zwalić na pandemię. Tutaj trzeba patrzeć na to, że kondycja psychiczna to jest działanie szeregu czynników. Rozluźniają się takie więzi między ludźmi. Ludzie coraz żyją w takim szybkim pędzie, nie znajdują czasu na to, żeby z dziećmi porozmawiać, pobyć. To nie chodzi o to, żeby wiele godzin poświęcać tym dzieciom, ale żeby znajdować czas, nie wiem, 15-20 minut, ale takiego czasu, kiedy naprawdę poświęcam go dziecku. Kiedy mam czas, żeby z nim porozmawiać. Nie oglądam wtedy telewizji, nie patrzę na Facebooka, nie korzystam z internetu, tylko robimy coś wspólnie, rozmawiamy, może gotujemy, może się bawimy, może w coś gramy, ale mamy taki wspólny czas dla siebie. A wiele osób nie ceni tego i nie ma na to czasu. Podczas kiedy trzeba sobie spojrzeć na to w ten sposób, że wszyscy mamy tyle samo czasu danego. Czyli każdy z nas ma 24 godziny na zagospodarowanie. Nikt nie ma więcej ani mniej. I jakoś jedni znajdują te 15 minut, a drudzy się tłumaczą, że nie mają czasu. Trzeba po prostu zweryfikować, co jest dla nas ważne, bo strasznie ważne jest inwestowanie w dzieci, czyli takie budowanie relacji z własnym dzieckiem, żeby to dziecko było przekonane, że jesteś dla mnie najważniejszy, że mam dla ciebie czas, że kiedy coś się z tobą dzieje, to możesz zawsze do mnie zwrócić się o pomoc. I to jest coś, co buduje się w codziennym życiu, prawda? Czyli w codziennych kontaktach. A jeżeli ktoś to lekceważy, no to potem te dzieci nasze czują się zagubione, nie mają się do kogo zwrócić o pomoc. A rodzic taki, który nie ma dobrego kontaktu z dzieckiem, on nie zauważy problemów dziecka.
Pani dyrektor, i wtedy trzeba będzie znaleźć czas, tak? Jak zaczną się problemy, jeśli stan dziecka będzie dosyć taki trudny, no to wtedy czas musi się znaleźć. Proszę powiedzieć, czy jeśli zauważamy problem, zaczynamy od poradni, czy też od innych specjalistów, od pedagoga szkolnego, od psychologa w jakiejś placówce, żeby tylko tę pomoc uzyskać?
Znaczy chyba teraz to jest to o tyle ułatwione, że w większości szkół i placówek mamy już specjalistów. No i ja proponuję zacząć od nich.
Od najbliższego środowiska.
Tak. Najpierw skonsultować się tam u siebie, na miejscu. No zorientować się, jak też inne osoby widzą ten problem, tak? Bo czasami to jest tak, że jest problem z dzieckiem w szkole, a nie ma go w domu, lub na odwrót, jest on w domu, a nie ma go w szkole. Może trzeba się przyjrzeć, co się dzieje, co my takiego robimy. Ale przede wszystkim, naprawdę moje podstawowe zalecenie zawsze, niezależnie od tego, co by się nie działo, to zacząć spędzać ten czas ze swoim dzieckiem, poświęcić mu więcej uwagi. Bowiem, jak się nie nawiąże dobrej relacji z dzieckiem, to dziecko się nam na przykład nie będzie podporządkowywało i będzie się buntowało przeciwko naszym zaleceniom, ograniczeniom. A jak się ma dobre relacje z dzieckiem, to można z nim porozmawiać, wiele rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć. No jakby ma się takie wzajemne zaufanie, zupełnie inaczej to jest. Więc najpierw zalecałabym jakby korzystać z pomocy jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do szkoły, do swojej placówki. No inaczej, jeśli nie ma tej pomocy na miejscu, no bo tak też może być, bo są problemy kadrowe ze specjalistami w szkołach i placówkach, no to wtedy zachęcamy do wizyty u nas. U nas można się zgłosić bez skierowania. Pomoc jest bezpłatna. No tylko trzeba spełniać ten warunek, żeby być w rejonie działania naszej placówki.
No ale na szczęście takie poradnie o różnym zakresie działalności są w każdym powiecie. Pani dyrektor, wciąż u wielu osób pokutuje takie określenie dysleksji, że jest to fanaberia i potrzebna tylko na czas egzaminów, czy to ośmioklasisty, czy też maturalnych. Czy uda nam się obalić tę tezę?
Znaczy, nie wiem,
na
czy
ile jest to poważny problem według państwa?
To znaczy, jest to taki problem, który dotyka od 13 do 15% mniej więcej uczniów. Przy czym jest to problem o różnym nasileniu. Jest oczywiście jakaś moda w tym zakresie, w tym sensie, że wiele osób chciałoby skorzystać z różnych udogodnień związanych z dysleksją, mając niską świadomość tego, że nie wszystkie błędy to są błędy dyslektyczne, że to trzeba jakby wykazać się szczególnym nasileniem problemu, bo dla takiego przeciętnego rodzica czy nauczyciela, no to jak już zrobi 6-8 błędów, to jest już dużo. Podczas kiedy prawda jest taka, że normy w tym zakresie są bardzo takie podwyższone, w tym sensie, że to naprawdę trzeba nasolić tych błędów dużo, żeby być uznanym, że to jest jakiś problem nasilony. Dysleksja to jest tylko wtedy stwierdzana, kiedy właśnie problem jest nasilony, kiedy nie wynika on z obniżenia intelektu, kiedy nie wynika on z jakichś schorzeń neurologicznych, kiedy trudności są uporządkowane, uporczywe, czyli one nie mijają mimo podejmowanej dodatkowej pracy, kiedy nie wynikają z zaniedbania czy dydaktycznego, czy takiego zaniedbania przez rodziców problemu. Kiedy te problemy nie wynikają z faktu kształcenia za granicą, czy z dwujęzyczności, ale można stwierdzić, że są wynikiem deficytów różnych funkcji, takich my to nazywamy percepcyjno-motorycznych i poznawczych, i to one są powodem nasilenia problemu. A więc to są pewne rzeczy, które trzeba wykluczyć, diagnozując dzieci z dysleksją, a coś potwierdzić i dopiero wtedy można uznać, że ktoś tą dysleksję popularną ma. My właściwie nazywamy to specyficzne trudności w uczeniu się. To jest taka szeroka nazwa, która obejmuje i dysleksję, i dysgrafię, i dysortografię, i dyskalkulię, czyli taki szerszy problem.
Ale to podczas, rozumiem, testów u państwa w poradni można to jedynie stwierdzić.
Tak.
A teraz o języku chciałabym porozmawiać, no bo wiemy, jak teraz młodzież często mówi, prawda? Częściowo przeszliśmy do pisma obrazkowego poprzez komunikaty telefoniczne, ale młodzież też używa wielu skrótów, porozumiewając się. Czy to wpływa na zaburzenia mowy generalnie u dzieci i młodzieży, jak pani sądzi?
Moim zdaniem to znacznie większy wpływ ma to, że ludzie mało rozmawiają, że mało czytają, że właściwie to nasza kultura jest taką kulturą obrazkową. My więcej patrzymy na zdjęcia, na obrazki, na jakieś memy, fotografie, niż czytamy treści. Nie jest tak, że dzieci sięgają po książki. A żeby rozwijać mowę, no to trzeba po pierwsze dużo mówić, dużo słuchać, dużo czytać. A jeżeli nie potrafimy czytać, to ktoś nam musi czytać. Czyli bardzo ważne jest od początku, żeby dziecko miało kontakt ze słowem pisanym. Bo jednak język pisany to jest trochę inny język niż słowa, które wypowiadamy. Gdybyśmy ten sam dzisiejszy wywiad chciały jakoś spisać, to my byśmy specjalnie dobierały słowa. Niektóre zdania by nam nie pasowały.
Tak,
dokładnie. Trochę szyk wyrazów byśmy zmieniały. Trochę byśmy podkręcały tą wypowiedź inaczej. Natomiast no, to, co jakby ujdzie, tak powiem, w mowie, to nie bardzo wypada na piśmie. W związku z tym dziecko musi się osłuchać z takim językiem pisanym, czyli musi się spotykać z książką, z literaturą, bo to wtedy rozwija się jego mowa i słownictwo. Bo my jednak, kiedy wypowiadamy słowa, to jakimś ograniczonym zasobem słów się posługujemy. Znacznie więcej jest w literaturze, w książkach, a więc możemy bogacić słownictwo wtedy dzięki temu.
Czytanie książek. Niezawodna metoda rozwoju wszechstronnego. Pani dyrektor, kto w tej chwili pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Jaką kadrą pani w tej chwili zarządza?
Znaczy, w sumie to jest chyba 21 osób. Jest trzech pracowników administracji, jeden pracownik obsługi, a reszta to już są specjaliści. Czyli tak jak powiedziałam, trzech logopedów, chyba 9 psychologów, a reszta to pedagodzy. Kadra jest ograniczona. No, wiadomo, że nie ma tutaj luksusów. Praca jest dość trudna. Nie każdy, kto przychodzi do poradni, zdaje sobie sprawę, jaki to jest wysiłek. Jak zatrudnialiśmy, mieliśmy takie okresy, że zatrudnialiśmy nauczycieli na zastępstwa, którzy mieli specjalistyczne przygotowanie i mogli u nas pracować. To powiem tak trochę slangiem dzieci, że to była dla nich jazda bez trzymanki. Tak, czyli było to dla nich trudne wyzwanie, bo u nas no jednak pracę trzeba udokumentować, każde działanie diagnostyczne opisać. Czyli to jest pewien wysiłek, który trzeba podjąć pracując w poradni. Trzeba to robić dość systematycznie, nie ma tutaj żadnych, nie można robić tego z opóźnieniem, bo tak naprawdę to ci ludzie przyjmują tyle nowych osób. Gdyby nie bieżące działania i opisywanie działań na bieżąco, to nie byliby w stanie zapamiętać sprawy. A więc muszą to robić na bieżąco.
Jak przystało na jubileusz, każda placówka ma jakieś marzenia, plany. Co jest pani dyrektor planem, co jest marzeniem pracowników? O czym myślicie na te kolejne dekady swojej pracy?
Tak naprawdę to każdy to chce mieć spokój. To chyba każdy o tym marzy. Ale z drugiej strony mi się zawsze marzyło i myślę, że to jest też marzenie pracowników, żeby pracować w godnych warunkach. Bo ja odwiedzałam poradnie sąsiednie i zazdroszczę im warunków. Warunków pracy, wyposażenia, warunków. To jest trochę jesteśmy do tyłu w tym zakresie.
Bo to wpływa na komfort pracy oczywiście.
Tak, oczywiście. No. Jeśli chodzi o narzędzia diagnostyczne, to nasza poradnia tu jest bardzo dobrze wyposażona, czyli mamy najnowsze, z najnowszymi normami. One są kosztowne, więc tutaj organ prowadzący naprawdę wsparł nas w tym zakresie. Natomiast już słabiej, jeśli chodzi o wyposażenie takie terapeutyczne, no i słabiej, jeśli chodzi o warunki lokalowe, bo my nie mamy...
Chociażby ta dostępność, tak, prawda, dla niepełnosprawnych.
Dokładnie, ale też poczekanie. Nie mamy z prawdziwego zdarzenia. No jednak te korytarze są wąskie i nie ma takiego komfortu w tych gabinetach. No ja widziałam tutaj w poradniach sąsiednich lepsze warunki i tego im zazdroszczę.
Pani dyrektor, może organ nadzoru zobaczy to podczas jubileuszu, te słowa usłyszy.
No nie wiem, ponieważ jubileusz nie odbywa się w naszym lokalu. Nie zapraszamy do nas, bo my nie mamy takich warunków, żeby pomieścić dużą liczbę osób. W poradni to są po prostu takie gabinety wyposażone, nie wiem, w jedno biurko, w kilka krzeseł. To nie są takie lokale wielkie, żeby pomieścić dużą liczbę osób.
A kto weźmie udział w jubileuszu, kogo państwo zaprosiliście już na to spotkanie? Ja tylko dodam, spotkanie odbędzie się 29 października w kawiarni artystycznej. To już jest duże pomieszczenie, bardzo nowoczesne, a więc nie będzie problemu tutaj z dostępnością.
Zapraszamy wszystkie instytucje współpracujące, no i oczywiście wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe z terenu naszego powiatu. Organ nadzoru i pedagogicznego, no i organ prowadzący, przedstawicieli gmin, z którymi współpracujemy, więc zapraszamy.
Proszę państwa, październik to dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ciechanowie jubileusz 55-lecia poradnictwa w powiecie ciechanowskim. Jak dowiedzieliśmy się, to nie tylko jubileusz samej poradni, ale generalnie pomocy i wszelkiego poradnictwa, które było na naszym terenie udzielane. Gratulujemy pani dyrektor jubileuszu. Miejmy nadzieję, że marzenia się spełnią. No i oczywiście zachęcamy też rodziców do korzystania z tych form dodatkowych, bo my często podajemy na antenie te grupy wsparcia, te grupy dla rodziców. To wszystko w tych czasach, jak się okazuje, jest ważne. Serdecznie dziękuję i gratuluję jubileuszu.
Dziękuję również.
Pani Wiesława Machul, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ciechanowie, była dzisiaj moim i państwa gościem. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.